Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Czerwcowe wydanie Przeglądu Prawosławnego ma nawet nietypową okładkę. Wszystko z lotu ptaka. Cerkiew Hagia Sofia w Warszawie, kiedy stawiany jest krzyż na głównej kopule, a z tyłu monaster w Supraślu, też z lotu ptaka. To wewnątrz ma swoje znaczenie, ponieważ to są dwa wiodące tematy. 5 grudnia 15 roku patriarcha ekumeniczny Bartłomiej poświęcił kamień węgielny pod budowę cerkwi przy ulicy Pułaskiej w Warszawie na Ursynowie, a w niespełna 3 lata później, czyli w tempie ekspresowym, już postawiono krzyż na tej monumentalnej cerkwi i jest to ogromne osiągnięcie metropolity warszawskiego i całej Polski, Sawy. Jest to pierwsza cerkiew zbudowana w stolicy od czasów I wojny światowej, ponieważ w Warszawie różnie tutaj historycy liczą, bo w zależności od tego, czy liczymy małe kaplice, czy tylko jakieś cerkwie wolno stojące, w każdym bądź razie uważa się, że od 30 do 45 świątyń było prawosławnych w Warszawie. Potem zostało kilka, teraz mamy troszeczkę więcej, ale ta wolno stojąca, budowana od podstaw, to jest właśnie ta. Także należą się ogromne słowa uznania zarówno metropolicie, jak i proboszczowi cerkwi Adamowi, ojcu Adamowi Siemieniukowi i licznym sponsorom, którzy w to dzieło się zaangażowali. W Supraślu 20 maja miały miejsce dwa jubileusze: 80-lecia urodzin, 20-lecia służby metropolitalnej Władyki Sawy. Było modlitewnie, podniośle, uroczyście i radośnie. Było wielu dostojnych gości. Wszyscy władycy naszej cerkwi, przedstawiciele innych kościołów, ale i wielu przedstawicieli władz centralnych oraz samorządowych. Mnóstwo kwiatów, ojcowska atmosfera, podarków. Czyli to, na co zasługuje nasz metropolita. Bardzo ciekawe rozważania w tym numerze są ojca Andrzeja Tkaczowa na temat nienasycenia. Nienasycenie, czyli najbardziej pożądana cecha współczesnego kapitalizmu, czyli człowieka konsumpcyjnego, w jaki sposób odbija się na duszę człowieka i w jaki sposób robi z człowieka osobę wiecznie zgorzkniałą, niezadowoloną, wiecznie do czegoś dążącą, niezaspokojoną, nie dającą się ułożyć w schematy ani rodzinne, ani narodowe. Także to jest bardzo trafny tytuł i bardzo trafne dywagacje. 100 lat temu miał miejsce Wielki Sobór, który zrodził patriarchat. I o tym na podstawie badań profesora z Moskwy Aleksandra Mramornowa pisze Ała Matreńczyk. Dalej mamy cały blok materiałów rosyjskich, moskiewskich, około moskiewskich. I mi osobiście wydała się bardzo ciekawa postać ojca Włodzimierza Nowickiego, który jest proboszczem na Sałomiannej Staroszki, teraz to prawie w centrum Moskwy, kiedyś na Obrzeżach. Polaka z pochodzenia, psychiatry z wykształcenia, syna psychiatry, brat też psychiatrą i jego syn psychiatrą, cała rodzina, i on wybrał ścieżkę służenia dla cerkwi. Ale może nawet nie tyle to mnie zafrapowało, ile jego pasja w zgłębianiu swoich korzeni. Wydał dwie książeczki o swoim dziadku, Bolesławie Otto Janowiczu Nowickim. Już te dwa imiona wskazują, że urodził się w tradycji katolickiej, zresztą z matki Niemki i ojca Polaka. I bardzo frapująca jest jego książka, którą przybliżyłam właśnie, o drogach życiowych dziadka, która zaprzecza wszelkim schematom budowanym przez politykę historyczną, że Polak to jest taki, Ruski to jest taki, że nie ma tutaj odchyleń. Otóż ten Polak, nad którym tak z uwagą i z próbą zrozumienia całej sytuacji złożoności pochyla się wnuk Baciuszka, wstąpił do Armii Czerwonej, walczył z białymi, potem był w ČK, potem sam został przemielony przez maszynkę czekistowską, czyli ci, którzy kręcili korbą, wpadali do tej maszynki i młodo zginął, na pewno w wielkich mękach. Tutaj on jednocześnie przywołuje i bardzo ciekawe wspomnienia świętego Łukasza Wojno Jesienieckiego, ale to jest dłuższe opowiadanie i warte po prostu głębokiej zadumy. W tym kontekście, że my naprawdę nie wiemy, jak na nas zadziała propaganda. Bo ten człowiek, ten dziadek na samym początku bardzo szczekł swojej duszy, tak zawsze mówił, a potem się okazało, że poszedł w wir rewolucji, uwierzył i tak to się skończyło. Ojciec z kolei przeszedł całą wojnę aż do Berlina, a potem stał się jednym z wiodących psychiatrów w Moskwie. Dawaj siebie wszystko, to wizyta w innej bardzo ciekawej parafii, żywonaczalnej Trojcy, bardzo starej, bo pamiętającej wiek XIV i naszego wspólnego jeszcze całej Rusi, bo i Rusi tej litewskiej, moskiewskiej, Cypriana. I tu niezwykle ciekawy, ale nie dało nam się go spotkać, tylko wiemy z opowieści, jest nastojaciel tej parafii. Od kilkuset lat, z tradycją kilkusetletnią świeszczeństwa. I w tej rodzinie jest 8 świętych nowomuczenników kanonizowanych. Tu ludzie też opowiadają, w jaki sposób w takich pionierskich układach przychodzili do wiary, w jaki sposób ta wiara stawała się dla nich i pięknym, i dobrym, i największym darem. I że takiego doświadczenia nie da się według nich ani powtórzyć, ani opowiedzieć. Ordynariat w nowej siedzibie, ordynariat prawosławny oczywiście Wojska Polskiego, znalazł nową siedzibę wraz z nową cerkwią Świętego Jerzego Zwycięstwy przy ulicy Franciszka Hynka. Smutna wiadomość, zmarł profesor Marian Bęca. Dorota Wysocka opowiada o jego głębokiej wiedzy, bardzo rzetelnym warsztacie naukowym i o smutku oczywiście z powodu odejścia tak znanego profesora. Wielka księżna to tekst Anny Rydzianisz o księżnej Elżbiecie Fiodorowej Romanowej, jak wiemy, niemieckiej książniczki z pochodzenia, która niezwykle ukochała prawosławie i stała się świętą. Badacz starego typu to opowieść o Eugeniuszu Iwańcu, naszym laureacie, który mnóstwo lat życia poświęcił badaniom nad starowierami w Polsce. Poza tym informacje na przykład o Hajnowskim Festiwalu Muzyki Cerkiewnej czy o krzyżu, który upamiętnia Władykę Jeremiasza, a stanął na grabarce. Jeszcze z większych tekstów Wielkie Stanie na Ugrze. To dość obszerny tekst. Dla mnie to była ogromna przygoda historyczna, stanąć w tym miejscu, na byłej granicy korony Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. To zadziwiające, jak blisko koło Moskwy przebiegła ta granica, ze 2 godziny jazdy od Moskwy. Więc jaka była ogromna późniejsza Rzeczypospolita wtedy, kiedy to było Wielkie Stanie na Ugrze, jeszcze do końca nie sfederowana, ale oczywiście po kilku już uniach typu Krewska, Horoderska i tak dalej. I właśnie tu ważyły się losy, czy Ruś będzie, czy jej w ogóle nie będzie. Więc tu ważyły się losy w 1480 roku, czy Ruś w ogóle będzie, czy jej nie będzie, niezależnie od tego, jak ona będzie się nazywała, czy moskiewska, czy kijowska, ale ta Ruś prawosławna, która potem przekształciła się w Rosję, czy potem w Imperium Rosyjskie. I przeciwne są i niezbadane wyroki Boże, bo w tym miejscu naprawdę widać, że Boża interwencja w ludzkie dzieje jest jednak obecna. Ale ona nie jest dawana za darmo. Ona nastąpiła po wielomiesięcznych usilnych modlitwach przed Włodzimierską ikoną Matki Bożej ludzi w Moskwie. I nie będę dokładnie opowiadała, warto naprawdę zapoznać się z tą historią. I jednocześnie z monasterem, to jest Kałuska Pustyń, która znajduje się za 20 km od Kaługi, bo to tam właśnie przebiegała granica. I tam żył wielki podwiżnik Tichon Kałuski, który był jak gdyby wnukiem świętego Sergiusza Radonejskiego i który odszedł dokładnie 100 lat po śmierci świętego Sergiusza Radonejskiego. Także i o współczesnych problemach tej ziemi, i o historii. Rozłam coraz głębszy wokół autokefalii na Ukrainie. Eugeniusz Czykwin ciągle z bólem w sercu wraca do drogiej nam Ukrainy i tego podziału w ramach cerkwi, na którym sterowaniu którego bardzo zależy obecnym władzom. Tu też znajdziemy rozmowę z arcybiskupem bojarskim Feodosiem na temat jedności, której nie da się wymusić. Sami o sobie. Kudaciczot Krywlanka to tekst naszej dobrej znajomej z Moskwy, Fidziutinej, Jeleny, o krewie. O krewie. Z takim rzutem historycznym, ale także i ze współczesną analizą współczesnego powrotu do pogańskich zwyczajów, bardzo niebezpiecznego, wśród młodzieży białoruskiej, inteligencji białoruskiej. Dlatego ten tekst zasługuje na publikację. Tyle mniej więcej chciałabym polecić z najnowszego wydania Przeglądu Prawosławnego. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.